Co w kocie piszczy?
Z nami dietetyk, behawiorystka i autorka książek, pani Małgorzata Biegańska-Hendryk. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dzisiaj poprosiłam panią, żebyśmy porozmawiały trochę o niezależności i o wolności, oczywiście kociej niezależności i wolności. I takie pierwsze pytanie, które mam do pani, nie wiem co pani na to, ale czy koty w ogóle lubią ludzi?
Ja już spieszę z odpowiedzią, natomiast zanim zacznę swoją wypowiedź, to chciałam powiedzieć, że jedną z najlepszych rzeczy, jaka w ciągu tygodnia może mnie spotkać, to jest usłyszenie dżingla, który zapowiada moją audycję. On jest tak fantastyczny, że po prostu od tych wszystkich razy, kiedy go słyszę, jeszcze się zupełnie jakby nie uodporniłam na jego magię, także mam nadzieję, że słuchacze mają podobnie, że to jest coś, co wywołuje uśmiech na twarzy, bo na mojej twarzy wywołuje go za każdym razem. Już odpowiadam na pytanie. Czy koty lubią ludzi? Odpowiedź, jak to zwykle w przypadku kotów, powinna zaczynać się od słów "to zależy". To zależy od tego przede wszystkim, jakie kot ma predyspozycje własne oraz jakie są jego doświadczenia z ludźmi. Ponieważ jeżeli te doświadczenia nie są pozytywne, zwłaszcza na wczesnym etapie rozwoju, to tak naprawdę kot nie ma żadnych powodów, żeby tych ludzi lubić. Człowiek może być potraktowany wyłącznie jako zagrożenie, bo jednak pamiętajmy, że w naturze kot jest drapieżnikiem, ale jest też ofiarą. A ludzie są w kategorii dużych drapieżników. Więc jeżeli kot nie ma z nami dobrych doświadczeń od początku, to może się okazać, że faktycznie wcale nie będzie tych ludzi lubił.
Czyli mówienie w przypadku kota o przyjaźni to jest takie mówienie na wyrost, tak?
Może być mówieniem na wyrost, jeżeli jest to emocja jednostronna. To jest bardzo zawiła i skomplikowana sprawa. Ciężko ją tak w paru zdaniach jakby podsumować, ale bardzo wiele właśnie zależy od tego, czego kot się nauczy, jeśli chodzi o kontakty bezpośrednie z człowiekiem. To doskonale widać na przykładzie zwierząt, które no niestety wychowują się gdzieś, dorastają gdzieś na ulicy, w nieprzyjaznym środowisku. Jeżeli zwierzę od wczesnych momentów swojego życia jest przeganiane, jest straszone, jest pozostawiane bez jakiejś opieki, nie jest otoczone dobrymi emocjami, to ona po prostu będzie tego człowieka traktowała jako istotę, która no, potencjalnie zrobi mu krzywdę. I trudno mu się dziwić, no bo bardzo często takie zwierzęta po prostu walczą o życie i kwestia unikania zagrożenia jest bezpośrednio związana z kwestią ich przetrwania. Natomiast z drugiej strony no, są koty, które jednak albo przełamują tą złą pasę początkowego okresu, albo po prostu nigdy tych złych doświadczeń nie mają, nie doświadczają po prostu jakiegoś negatywnego traktowania i wtedy od początku dają człowiekowi bardzo duży kredyt zaufania. I właśnie takim kotem, który daje ten ogromny kredyt zaufania w tej chwili jest Pianka, czyli ta moja tymczasowiczka, która się tam półtora tygodnia temu do nas wprowadziła. Pianka jest kotem, którego historii ja nie znam, ale z jej reakcji ja wnioskuję, że ona niczego złego od człowieka jako takiego nigdy nie doświadczyła. A nawet jeśli to musiały być jakieś bardzo niewielkie negatywne doświadczenia, ponieważ Pianka jest otwarta, kontaktowa, chętna i przyjacielska wobec każdego. Jej nie robi różnicy, czy to jest osoba, którą ona już poznała, czy to jest osoba obca, czy to jest kobieta, mężczyzna, dziecko. Nieważne. Każdy jest fajny. Właśnie dlatego, że ją nic złego prawdopodobnie ze strony człowieka do tej pory nie spotkało. No i mam nadzieję, że tak już będzie.
Czy w takim razie mogę taką tezę postawić, że jeśli kot nie doświadczy ze strony człowieka niczego złego, to będzie każdego człowieka lubił i będzie jego przyjacielem?
Jest na to zdecydowanie większa szansa. Natomiast pamiętajmy, że koty nie socjalizują się z ludźmi w sposób bierny. Koty socjalizują się w sposób czynny, czyli muszą mieć kontakt najlepiej od wczesnych tygodni życia z człowiekiem, żeby ich natura nie wzięła góry, bo tak jak powiedziałam, w naturalnym schemacie kot uznaje człowieka za potencjalnego drapieżnika i teraz jeżeli my w jakikolwiek sposób mu pokażemy, możemy, że jesteśmy fajni, że nic temu kotu nie grozi, no to w tym momencie ten kot stwierdzi, aha, dobra, tutaj jednak nie ma tego zagrożenia, więc można rozwinąć przyjazną, pozytywną relację i ta relacja wtedy bardzo często jest przenoszona, jakby uogólniona na szeroką grupę osób. To nie jest relacja tylko z jednym człowiekiem, tylko jest to bardzo często właśnie relacja po prostu z ludźmi. Ludzie są traktowani jako ktoś miły, fajny, przyjacielski i wtedy tą przyjaźnią kot ich obdarza, a przyjaźń kota potrafi być niesamowita, naprawdę potrafi sięgać tak daleko w relacje, że to jest naprawdę ja jestem pełna podziwu dla takich sytuacji. Natomiast jeżeli ten kot absolutnie żadnych pozytywnych doświadczeń we wczesnym okresie życia, a we wczesny okres rozumiemy tu przede wszystkim pierwsze 3 miesiące życia. Jeśli tych pozytywnych doświadczeń w ogóle nie ma, no to my jesteśmy dla kota po prostu obcym gatunkiem. A obcego gatunku ze względu właśnie na strategię przetrwania po prostu lepiej jest się bać, niż mu zaufać na wyrost.
Czyli pani Małgorzato, czyli rozumiem, że de facto jest pani dla Stefana dużym drapieżnikiem, z którym on się zaprzyjaźnił. To jest bardzo skomplikowane. Ja usiłuję jakoś to rozgryźć.
To jest bardzo skomplikowane. To jest tak, jak czasami obserwujemy w naturze takie przedziwne przyjaźnie międzygatunkowe. Typu na przykład gepardzica, która nagle zaczyna się opiekować małą antylopą. No nie ma to sensu, tak? Ta gepardzica powinna ją zjeść, bo tak byłoby łatwiej i byłby to, że tak powiem, tani posiłek.
No ale zaraz, przecież my nie jemy kotów.
No my nie jemy kotów, ale jesteśmy drapieżnikiem. Dla kota jesteśmy drapieżnikiem, więc de facto kot uznaje, że możemy mu jako duży drapieżnik wyrządzić jakąś formę krzywdy. Kota naprawdę nie interesuje, czy po tym jak zostanie zabity przez drapieżnika, potem ktoś go zje, czy nie. To jest kwestia wtórna, tak? Istotne jest to, że potencjalnie może stracić życie, więc po prostu się boi. A tu nagle okazuje się, że powstają w naturze, i to częściej niż nam się wydaje, takie wielogatunkowe przyjaźnie. Na przykład w Stanach ostatnio obserwuje się przyjaźnie na przykład pomiędzy szakalami a skunksami, gdzie teoretycznie one powinny rywalizować o pożywienie, a nie robią tego, tylko mimo wszystko zaczynają działać wspólnie. To jest w ogóle przeciekawa sprawa, jak gatunki, które teoretycznie wcale nie powinny działać razem, jednak potrafią to robić i jak pomiędzy poszczególnymi osobnikami dochodzi do zawiązywania takich specyficznych przyjaźni.
No, biorąc pod uwagę chociażby nawet dzisiejszy dzień, to mało jest solidarności między ludźmi, ale zastanawiam się nad tym, czy koty w takim razie są ze sobą solidarne albo z innymi gatunkami. Co pani na ten temat może nam powiedzieć?
Potrafią być bardzo solidarne. I to nawet koty, które na co dzień się nie lubią i średnio tolerują swoje towarzystwo. Jeśli na przykład w domu pojawia się wróg, to ten wróg jest wspólny. I nagle się okazuje, że z tym wrogiem można wspólnie walczyć. Dwa proste przykłady. Przyjmijmy, że mamy w domu dwa dorosłe koty, które niespecjalnie się lubią. Tam żyją obok siebie, ale to nie jest jakaś zażyła przyjaźń. I nagle w domu pojawia się punkt pierwszy. Szczeniak. O, i nagle koci front się konsoliduje. Albo punkt drugi. Wiertarka. Jak się pojawia wiertarka, to nagle oba koty razem siedzą za tą samą kanapą i się wspierają. Bo jednak pojawia się jakiś element zewnętrzny, który tak bardzo zaburza ich funkcjonowanie, że lepiej jest być z tym razem, bo tak jest łatwiej, niż jeszcze na dodatek boczyć się na siebie wzajemnie i próbować przechodzić to samodzielnie. Inny przykład, który właśnie u nas w domu był bardzo często możliwy do zaobserwowania. Stefan zawsze miał problem w pierwszym momencie, kiedy do domu trafiały obce koty. No bo była to zmiana, było to coś obcego, potencjalnie zagrażającego. Trudno mu się dziwić. Było to zachowanie uzasadnione. Ale jeśli na przykład były to dzieciaki i jeśli ja musiałam zacząć od wszystkich procedur związanych z przyjęciem kota do domu tymczasowego, typu na przykład odpchlenie, czy przeczyszczenie uszu, czy przycięcie pazurków, co no, nie ukrywajmy, nie jest miłe dla kota, zwłaszcza dla kota, który mnie nie zna i często wywoływał po prostu miauczenie tych dzieci. Tak one się bały, one miauczały, one krzyczały gdzieś tam po kociemu. Stefan był pierwszy, żeby ich bronić. Okej, one były złe, były wrogami, ale to ja w jego mniemaniu robiłam dziecku krzywdę, więc to mnie należało sprowadzić do porządku, żeby maluchowi nie działo się nic złego, czyli jest solidarność.
No i to troszeczkę, co pani opowiada, zaprzecza temu pytaniu, które na początku audycji postawiłam, czy że koty rzeczywiście chodzą własnymi drogami, bo z tego, co pani opowiada, to nie ma takiej wielkiej kociej samotności, niezależności. One przecież od nas chociażby zależą, prawda?
To, że koty chodzą własnymi drogami, wzięło się stąd, że w czasach, kiedy zwierzęta były niekastrowane i najczęściej przez to były zwierzętami wychodzącymi, one przychodziły do domu, żeby jeść, żeby się wyspać, a potem znikały. I ludzie nie wiedzieli tak naprawdę, co te koty robią, bo kot wychodził rano, szedł na obchód swojego terytorium, bądź chodził po swoim rewirze, potem wracał, zjadł coś, przespał się, doczekiwał do rana, albo nawet nie doczekiwał, tylko wychodził w czasie nocy i znowu go nie było. Więc wydawało nam się na tej podstawie, że to są takie bardzo niezależne zwierzęta, które w całości same o sobie decydują. Ale to było kiedyś, to było w sytuacji, kiedy kastracja nie była zabiegiem powszechnym, kiedy jednak też na zachowanie kotów bardzo mocno wpływały hormony. A w dzisiejszych czasach mamy do czynienia z nieco innym tym podstawowym behawiorem kota domowego, bo jednak mamy zwierzęta wykastrowane, mamy zwierzęta w ograniczonej przestrzeni i ta zależność pomiędzy kotem a człowiekiem rozwija się na zupełnie innym poziomie.
Czy można powiedzieć, że kot jest indywidualistą, takim trochę egocentrykiem skupionym na sobie?
Tak, myślę, że tak. Nawet pisałam w ostatnich dniach taki artykuł, zostałam poproszona o wyjaśnienie mitu kociej złośliwości i tego, że ludzie właśnie uznają koty za zwierzęta złośliwe i tam właśnie pisałam o takim zachowaniu, które uważam za bardzo kocie i bardzo ważne. Kot nie robi rzeczy po to, żeby innym było gorzej. Kot robi rzeczy po to, żeby jemu było lepiej. I o tym trzeba pamiętać. Kot ma ogromną potrzebę samodecydowania o sobie i tak naprawdę w dużej mierze jest egocentrykiem. Koty nie są zwierzętami altruistycznymi. One zostały zaprojektowane do tego, żeby dbać o własne przetrwanie i one nie mają tej takiej natury życia stadnego. Potrafią się w grupie odnaleźć, przynajmniej część z nich, ale to nie jest tak, że dla grupy się poświęcą w życiu. Natomiast one są na tyle zbliżone, tak mi się wydaje, w swoim profilu psychologicznym do profilu współczesnego człowieka, że może właśnie dlatego tak dobrze się dogadujemy.
I to byłaby świetna puenta, ale korci mnie jeszcze jedno pytanie, które chciałabym zadać. No bo skoro koty są indywidualistami, to obrażają się jak większość indywidualistów.
A, oczywiście. Nie ma nic gorszego niż obrażony kot. Obrażony kot potrafi nam dawać znać, że jest obrażony na tyle różnych sposobów, że to jest po prostu arcydzieło. I ja zawsze trochę się uśmiecham pod nosem, jak widzę takie obrażone koty. Natomiast wiem, że opiekunowie bardzo się tym przejmują i wtedy strasznie starają się zabiegać o względy tego zwierzaka i go jakoś przekupywać i przepraszać. I to najczęściej powoduje, że ten kot jest jeszcze bardziej obrażony, bo widzi, że jego działania dają efekt. W związku z czym jeszcze bardziej się w to obrażenie gdzieś tam wbija i wtedy ja zawsze proszę, dajcie mu czas. Po prostu dajcie mu spokój, dajcie mu dystans. On sam wyjdzie z tego stanu, niezależnie od tego, czy będziecie go przepraszać, czy nie. Wręcz jak będziecie go przepraszać, to potrwa to dłużej, bo kot po prostu będzie z tego perfidnie czerpać korzyści, że jest traktowany w sposób lepszy niż zazwyczaj. Więc po prostu dajcie mu przestrzeń. Oczywiście jest to bardzo różne, jeśli chodzi o czas trwania, bo nasz już nieżyjący gruby, jak obraził się na całą rodzinę za przyjęcie do domu małego kociaka, to jego obraza trwała 2 lata, no więc chwilę musieliśmy poczekać na to, żeby kotu przeszło, ale zazwyczaj kotom przechodzi. Jednak to jest ta więź pomiędzy kotem a człowiekiem, która bierze górę w tej sytuacji.
Chyba nigdy nie widziałam obrażonego kota. Andrzej Gruszka, który realizuje audycję. Andrzej, czy widziałeś obrażony? Też on kiwa głową, że nie. Jak zachowuje się obrażony kot?
Najlepszym przykładem obrażonego kota jest Stefan. Za każdym razem, jak do domu przychodzi inne zwierzę i wtedy pierwsza rzecz, która się dzieje, to jest to, że Stefan przestaje przychodzić spać do łóżka. On wtedy śpi w kartoniku, jest taki biedny i porzucony i zwija się w kulkę, jest takim chodzącym nieszczęściem, które patrzy z wyrzutem, jak ja mogłam do tego dopuścić. To jest zazwyczaj jedno z zachowań. Zwykle potrzebuje paru dni, żeby do tego łóżka wrócić i łaskawie dać się pogłaskać, ale wtedy zawsze robi takie weź tą rękę. Jednak nie chcę, żebyś mnie głaskała. Oczywiście daje się głaskać, ale na mnie skrzeczy. Natomiast drugim jego objawem obrażenia jest to, że jeżeli akurat u nas w domu jest taki schemat, że często nowy kot na początku na kwarantannie zostaje umieszczony w klatce i ta klatka staje na blacie kuchennym, na którym Stefan je posiłki, Stefan odmawia jedzenia posiłków w tym miejscu. Trzeba mu zorganizować nowe miejsce, ponieważ on się z plepsem nie będzie bratał i on nie będzie jadł na tym samym blacie, gdzie siedzi jakiś śmierdzący kociak. Dosłownie tak to wygląda. Oczywiście po 2 tygodniach wszystko wraca do normy, ale to jest właśnie kwintesencja obrażonego kota.
To na tym dzisiaj skończymy, a myślę, że oddzielną audycję poświęcimy kartonom, bo pomyślałam sobie, że koty i kartony to jest nierozłączna para. I nie powinnyśmy pomijać tego tematu. Dziękuję bardzo. Pani Małgorzata Biegańska-Hendryk za tydzień ponownie w audycji.